Słuchasz Weszło FM.
Rewolucji w europejskich pucharach nie będzie. Superliga zniknęła tak szybko, jak się pojawiła. Pozostał jedynie niesmak, a czy do rewolucji dojdzie w Krakowie? Niewykluczone, bo z szatni Wisły coraz głośniej słychać o niechęci do Petera Chybali. Przed mikrofonem Kamil Kania. Kłaniam się i zapraszam na audycję TSW na antenie Weszło FM. Na łączach telefonicznych witam już moich gości, a są ze mną Bartosz Karcz, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski. Dzień dobry.
Dzień dobry wszystkim.
Oraz Eryk Dellinger, sympatyk Wisły Kraków, w przyszłości publikujący na łamach Blizzarda, sport.tvp.pl, a i na łamach Guardiana coś się znalazło. Witam cię gorąco.
Dzień dobry.
Zestaw gości nieprzypadkowy, bo liczę na dyskusję o Peterze Chybali, ale zanim was panowie poproszę o opinię w tej sprawie, musimy wrócić do sobotniego meczu z Wartą Poznań. Kolejna porażka, pechowa, ale czy można mieć, Bartek, pretensje, jeśli oddaje się jeden celny strzał w całym meczu?
No, trener Peter chyba twierdzi, że mecz był bardzo dobry, tak samo jak mecz z Rakowem. Więc chyba nie powinniśmy mieć pretensji, ale dość tej ironii. Myślę, że Wisła dzisiaj nie przypomina nawet w małym procencie tej drużyny, która grała na początku roku. Liczby o tym świadczą. Wspomniałeś o strzałach, można do tego dorzucić również przebiegnięte kilometry. Dlaczego Wisła tak dobrze wyglądała na początku roku? Może to jest odpowiedź na pytanie, bo właśnie dużo biegała, bo potrafiła wręcz zabiegać przeciwników. Górowała nad nimi tym przygotowaniem fizycznym i wtedy rzeczywiście można było mówić, że to, co Peter Chybala obiecywał chwilę po przyjściu do Wisły, że stworzy z niej prawdziwą maszynę do gegenpressingu, do takiego stylu gry, jaki on preferuje, to rzeczywiście się dzieje. No niestety od meczu z Pogonią, bo to był chyba ostatni taki mecz, kiedy ręce rzeczywiście na grę Wisły same składały się do oklasków, później niestety już było coraz gorzej. Jeżeli były wygrane, to szczęśliwe, wymęczone, co też oczywiście trzeba docenić, bo jeszcze nie tak dawno Wisła takich meczów nie potrafiła wygrywać. No ale przyszła przerwa na reprezentację, a po niej jest jak jest, czyli jest bardzo słabo. 3 porażki z rzędu, nie ma nawet jednej bramki strzelonej z gry, mało kreowania sytuacji. I jakby trener Chybala nie zaklinał rzeczywistości na konferencjach prasowych, mówiąc, że on widzi dobrą grę, no to chyba jednak wszyscy jej nie widzimy.
Tak, no to na pewno był relatywnie jednak kiepski mecz, zwłaszcza kiedy właśnie myślimy o tym, jak ta Wisła Chybali zaczynała, o tym znakomitym spotkaniu z Piastem choćby, do którego się ciągle wraca. Natomiast też no, są mecze złe i są mecze złe, no bo był to mecz kiepski, ale nie był to mecz tak zły, jak to pod Beskidzie chociażby, o którym też powiedziano bardzo, bardzo dużo, no bo to jeżeli Piast był tym wzorcem świetnie rozegranego meczu, no to na drugim biegu nie mamy ten wzorzec meczu fatalnego, czyli to pod Beskidzie. No i jak już mamy te dwa bieguny, no to jednak te dwie kolejne porażki pod Beskidziu aż tak źle zdecydowanie nie wyglądały. Ten mecz z Wartą też, poza tym, że trzeba oczywiście oddać Warcie po prostu, że zagrała dobre, zorganizowane spotkanie, które też doprowadziło do tego, że Wisła po prostu wypadła w ataku, jak wypadła. No to mimo wszystko trzeba odnotować, że też pewne wskaźniki statystyczne wskazują, że aż tak źle tak naprawdę ta Wisła się nie zaprezentowała. No mieliśmy XG chyba na poziomie 1,8, 2 gdzieś tak, mimo że takich klarownych sytuacji teoretycznie nie udało się wypracować. Natomiast ten mecz na pewno ukazał, że brakuje po prostu zdecydowania i wykończenia w tym zespole, no bo jeżeli dochodzi do tego, że po pierwsze Felicia Brown-Forbes gdzieś tam się musi cofać po tę piłkę i jest go naprawdę dużo i pracuje, ale przez to nie ma napastnika w polu karnym. Jeżeli pojawiają się tam inni zawodnicy, nagle się okazuje, że po prostu nie ma kto celnie na tę bramkę uderzyć, że zawodnicy, którzy gdzieś tam powinni oferować takie wsparcie też drugiej linii, po prostu nie są w stanie tego zrobić.
No ja się tu jeszcze mogę dorzucić, zgadzam z Erykiem, bo ja rozmawiałem z Felicia Brown-Forbesem i on tak troszkę się obruszył. Pytano o swoją dyspozycję, że nie ma tylu sytuacji, ile na początku sezonu, no stwierdził, znaczy takie zdanie z ulicy go spadło, że piłka nożna jest sportem zespołowym i ktoś jednak temu napastnikowi te piłki musi dostarczyć. Myślę, że to się wiąże z tym. To, że on się cofa po piłkę, wynika z takiej trochę chyba frustracji jego, że właśnie nie dostaje z drugiej linii tych podań, tak jak to miało miejsce w pierwszych meczach. I zgadzam się, że rzeczywiście te mecze były dwa ostatnie u siebie lepsze niż koszmarne spotkanie z Podbeskidziem. ale też ta przewaga Wisły na przykład z Wartą, ja myślę, że wynikała w znacznym stopniu z tego, jaki miał pomysł na mecz trener Tworek, bo oni po prostu postawili taką ścianę, oddali inicjatywę Wiśle, nic z tego nie wynikało, Wisła rozbija sobie głowę o tą ścianę. No a później ten joker z ławki na podmęczonego rywala wszedł i zrobił to, co pewnie miał rozrysowane na przedmeczowej odprawie.
Wisła przegrała z Wartą dwa spotkania w tym sezonie i nasuwa mi się taka myśl, Eryk, czy Warta Poznań, tworzona za naprawdę niewielkie pieniądze, tworząca drużynę, no właściwie niewiele wzmocnioną od tej, która sensacyjnie awansowała z pierwszej ligi, nie jest trochę wyrzutem sumienia dla Wisły Kraków, która w teorii, patrząc na długi, na problemy finansowe w czasach pandemii, powinna oszczędzać, a tymczasem niedawno podniosła, jak się okazuje, wydatki na pierwszy zespół?
Powiedziałbym, że może nie tyle wyrzutem sumienia, ile po prostu wzorem, jednym z kilku, którym się trzeba w lidze przyglądać. W sytuacji, w której Wisła jest już od dość dawna w zasadzie, trzeba się po prostu przyglądać takim zespołom jak Warta, jak Raków, jak Pogoń, które wiedzą, że jeżeli nie da się samymi środkami finansowymi po prostu pokonać przeciwników, powiedzmy, na rynku transferowym, no to trzeba postawić na ciągłość, na budowanie czegoś dłużej, na pewną cierpliwość, na jakiś przemyślany, długofalowy plan. To nie chodzi o to, żeby się obrażać i poruszać, że taka biedna, mała Warta potrafiła coś takiego zrobić, a Wisła nie, tylko po prostu wyciągnąć z tego lekcję i właśnie z takich wzorców, jak te kluby teoretycznie mniejsze, starać się wyciągnąć coś do siebie.
Bartek?
Warta jest na pewno objawieniem takim pozytywnym. Ja myślę, że jest takim przykładem normalności, prawda? Ten Tworek nie jest jakimś zwierzęciem medialnym. On po prostu bardzo solidnie wykonuje swoją pracę, jest konkretny, rzetelny w tym, co robi. Widzieliśmy niedawno taki filmik z tego, jak prowadzi odprawy w stacji Kanał Plus, gdzie też pokazuje, jaka tam jest atmosfera, że ta drużyna rzeczywiście jest jednością. Dobre przygotowanie fizyczne, pomysł na grę, trochę schematów i ze dwie, trzy indywidualności. Jak widać, to wystarczy w polskiej lidze, żeby naprawdę regularnie punktować i myślę, zdobywać taką sympatię takiej szerszej publiczności, trochę może mniej zaangażowanego kibica. Natomiast taka małe nawiązanie do tego podniesienia tych płac, no Kamil, nie rób legend, proszę cię, na antenie, no. Zarobki, to prezes Baziński jasno wyraził, wzrosły przede wszystkim dlatego, że Wisła przejęła akademię z TS-u i to jest główny powód wzrostu zarobków. Natomiast jeżeli chodzi o zarobki dla pierwszej drużyny, no to był wybór, no mogły one nie wzrosnąć, można było nie zatrudniać Turgemana w zimie i dzisiaj byśmy rozmawiali o meczach z drużynami pierwszoligowymi, a nie o ekstraklasie. No. Taka sytuacja wyniknęła poprzez błędy, które popełniono w lecie, bo wtedy rzeczywiście ta kadra była słaba i Maciej Stolarczyk dostał taki zespół, jaki dostał i stąd ta pętla później, jak się pojawiły kontuzje podstawowych piłkarzy, porażek. No, że trzeba było ratować za wszelką cenę sytuację, ją wzmacniając i stąd te zarobki trochę wzrosły. Natomiast główny ciężar jakby wzrostu zarobków klubu tych 5 milionów to jest przyjęcie akademii 48 pracowników. No to za darmo nikt nie będzie pracować w takim projekcie.
Dobrze, to kwestie finansowe sobie zostawimy na boku. Jeszcze zamykając temat meczu z Wartą, bo nie chcę, byśmy poświęcali mu za dużo czasu z racji, że na horyzoncie jest już kolejny mecz ligowy. Chyba jest jeden piłkarz, którego warto za ten mecz wyróżnić. Bartek, to jest Mateusz Lis.
No i Piotrka Starzyńskiego bym dodał do tego jeszcze. Myślę, że to takie dwa promyczki nadziei na lepszą przyszłość.
A to nie jest paradoks, że to Piotrek Starzyński ciągnie grę Wisły Kraków?
No w jakiś sposób jest paradoks. Oczywiście, no chłopak ma 17 lat, jest pełen energii, dobrze widocznie akurat jego organizm znosi obciążenia treningowe, tylko pamiętajmy, że to w tym wieku forma lubi falować. Dzisiaj się zapytamy Piotkiem, za chwilę może wpaść w dołek, bo nie wiemy, jak w dłuższej perspektywie, grając regularnie w lidze z seniorami, to zniesie. No mamy takich przykładów wiele. Na razie Na razie się bardzo dobrze broni. Chcę przypomnieć, że ja już po sparingach zimowych pisałem, że to może być objawieniem wiosny. No i takim się staje. Teraz jeszcze, żeby do tego dołożył konkretne liczby w postaci asyst, bramek, byłoby super i myślę, że wszyscy byliby zadowoleni. A co do Mateusza Lisa, no to nie ma wątpliwości, że dla niego chyba takim kamieniem milowym były te mecze z Rakowem, z Lechem jesienne, kiedy naprawdę wybronił Wiśle punkty, nabrał pewności siebie. No dzisiaj jest taką dużą, dużą jedynką. Nie ma praktycznie w tym momencie konkurencji w Wiśle, myślę. I co tu dużo mówić, no z dużym potencjałem na sprzedaż w lecie. No tak trzeba do tego podchodzić.
Tak, no to się tylko zgodzić, że rzeczywiście to Lis i Starzyński byli tymi najbardziej wyróżniającymi się piłkarzami. Może jeszcze ta pracowitość właśnie tego sfrustrowanego Forsa, który naprawdę był wszędzie na boisku, bo po prostu musiał się po tę piłkę dostać. Natomiast no rzeczywiście to też jest kamyk do ogródka na pewno starszych zawodników, że właśnie Starzyński jest któryś raz znowu tym piłkarzem wyróżniającym się. Tym bardziej, że no jest to zawodnik, który w ogóle pojawił się dopiero co właściwie na horyzoncie gdzieś w pierwszym zespole. Na początku rozgrywek przecież nikt nie wymienił go nawet w trójce, może i piątce młodych zawodników, gdybyśmy tak sobie mieli wtedy typować, który młody piłkarz będzie tym numerem jeden, który może się najprędzej właśnie tak jak on teraz w tym zespole Wisły przebić. No i jest to też jakiś symbol tego, jak szybko w tej Wiśle rzeczy się zmieniają, jak bardzo niestałe to wszystko jest, że właśnie tacy zawodnicy jak Lis i Starzyński dzisiaj są wymieniani w tym pierwszym szeregu, gdzie wiemy, że Mateusz Lis wcześniej niekoniecznie był tym bramkarzem pierwszego wyboru zawsze, nie zawsze był nawet blisko samego miana numeru jeden, a co dopiero takich wyróżnień dla najlepszego zawodnika w zespole. Mamy tego Starzyńskiego, który właśnie nie był właściwie chyba wymieniany w planach także transferowych co do tych młodych zawodników, na których można by kiedyś tam później zarobić. I nagle tacy zawodnicy są właściwie tydzień w tydzień wymieniani gdzieś w czołówce tych najlepszych w Wiśle.
Spora burza po meczu wyniknęła ze słów Petera Chybali, który no dość otwarcie powiedział o Jakubie Błaszczykowskim, że jest w słabszej formie i że za mało trenuje, by w tej chwili znaleźć się w meczowej kadrze, by znaleźć się w składzie zespołu. Eryk, ty byłeś mocno zaskoczony tą wypowiedzią trenera, bo zdaniem wielu Peter Chybala podcina gałąź, na której siedzi.
No, na pewno jest to jakoś tam zaskakujące, no bo wiemy po prostu, jak wyglądają może nie tyle relacje, ile na ile to jest specyficzna sytuacja po prostu, więc na pewno nikt się nie spodziewał, że akurat Jakub Błaszczykowski zostanie w taki sposób wywołany do tablicy. No oczywiście zawsze jest to niespodzianka. Z drugiej strony, abstrahując od tego oczywiście, jak sytuacja wygląda w rzeczywistości, no bo to też nie każdy tutaj ma wgląd i wie na pewno, kto ma rację, ale sam fakt, że po prostu Kuba jest traktowany jako jeden z zawodników, to jakoś tam może stanowić punkt na korzyść samego trenera, o ile oczywiście on nie przesadza i nie reaguje jakoś pochopnie w tej sytuacji, no bo to jest odrębna para kaloszy.
Ja powiem w ten sposób. Gdyby każdy trener podchodził tak, jak podszedł w tej konkretnej sytuacji Peter Chybala do Kuby Błaszczykowskiego, to ani Arkadiusz Głowacki, ani Paweł Brożek, podać te pierwsze przykłady z brzegu, no nie graliby tak długo w Wiśle, bo oni też szli swoim rytmem, nie zawsze trenowali z zespołem, a jednak wychodzili w sobotę czy w niedzielę na boisko i dawali dużo drużynie. I Peter Chybala, przechodząc do Wisły, doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że Jakub Błaszczykowski idzie podobnym rytmem. No te wszystkie urazy Kuby, te wszystkie jego problemy zdrowotne, które w jakimś stopniu przyczyniły się do tego, że rząd do Polski wrócił w 2019 roku, to sprawiły, że Kuba ani u Macieja Stolarczyka, ani u Artura Skowronka nie trenował również regularnie i nie trenował również w tym krótkim okresie końca roku 2020 u Petera Chybali, co nie przeszkodziło trenerowi Chybali wystawić go na przykład z ławki w meczu z Lechem Poznań, w którym wygrał mu mecz, więc Ja się trochę dziwię, że otwiera trener taki front, bo tak to chyba trzeba określić. Tym bardziej, że wbrew słowom trenera chyba Lee, albo inaczej, w zależności od tego, które weźmiemy pod uwagę, bo co innego mówił na temat czasu spędzonego na treningach Kuby przed meczem, a co innego mówił po meczu. No Kuba opuścił jeden trening przed meczem z Wartą, więc myślę, że to nie jest aż tak duży... Tak duża absencja, żeby odpalać go z kadry meczowej. Ja gdzieś tak symbolicznie bym to zobrazował. Myślę, pamiętacie sytuację Davida Mavutora jeszcze przy wyniku 0-0, kiedy mógł uderzyć z voleya i tak naprawdę myślę, że zapewnić myślę zwycięstwo, bo to był taki mecz, że kto strzeli bramkę, pewnie wygrywa. I tak sobie pomyślałem, co by było, gdyby Kuba był w tym miejscu, tak? No niestety Kuby nie mógł trener z ławki puścić. Jest to o tyle dziwne jeszcze, że tak naprawdę ta siła ofensywna z ławki właśnie w momencie, kiedy jest trudność, no nie była duża. No kogo mógł miał puścić? No wpuścił na końcówkę, że to będzie takie na alibi, można powiedzieć, Jana Medweda, Aleksandra Buksa, o których wszyscy wiemy, w jakiej są dyspozycji. Nie wiem szczerze mówiąc, po co trener chyba sobie sam na głowę ściąga takie problemy. I to nie chodzi o to w tym momencie, że on potraktował Kubę jako jednego z zawodników, tylko problem polega na tym, że ta decyzja wywołała jakąś tam burzę w zespole. Element pewnie też dekoncentracji, bo zamiast skupić wszystkie myśli i taką rzeczywiście mobilizację na mecz z Wartą, to tematem numer jeden było, kurde, nie wziął Kuby do kadry. O co tu chodzi? No nie jest to budowanie takiej atmosfery, idziemy wszyscy po zwycięstwo, no, tak bym to określił. I szczerze mówiąc nie rozumiem tej decyzji, a tym bardziej jej nie rozumiem w kontekście tego, że do Lubina Kuba już pojechał. To nie wiem, trenował jakoś niedziela super i poniedziałek indywidualnie i wtorek, że nagle jego forma została na tyle, żeby się w tej 20 znaleźć. No to jest taka trochę niekonsekwencja w tym wszystkim moim zdaniem. I zupełnie nie, otwieranie, mówię, frontów, które trenerowi do niczego nie są potrzebne. Tak mi się wydaje.
Z drugiej strony mieliśmy deklarację o tym, że Kuba Błaszczykowski jest póki co na razie tylko piłkarzem i że w szatni ma słuchać poleceń trenera, więc
ma słuchać.
Nie wyobrażam sobie,
zgadza,
bo tu teraz
nie...
miały być jakieś konsekwencje wobec trenera za to, że wybrał sobie taką, a nie inną kadrę meczową. Ja tu się wcielam aktualnie w rolę adwokata diabła.
Ale ja nie twierdzę, że będą konsekwencje takie, bo musimy rozróżnić dwie rzeczy. To nie jest kwestia konsekwencji, że Kuba Błaszczykowski przyjdzie, czy Tomasz Jarzyński, czy Dawid Błaszczykowski, czy ktokolwiek z kierownictwa klubu i powie, pakuj się chłopie, bo nie wziąłeś Kuby na mecz. Tu chodzi o konsekwencje funkcjonowania zespołu. Trener jest osobą, która zarządza drużyną. I w momencie, kiedy Wisła tak naprawdę wpadła w jakieś tarapaty, tak, przegrała dwa ostatnie mecze, teraz już wiemy, że trzy, to powinno się raczej szukać takich, nie wiem, narzędzi, które pozwolą scementować zespół, a nie jeszcze go gdzieś tam rozbijać wewnętrznie i otwierać nowe fronty. Nie rozumiem tego po prostu. No, wydaje mi się, że trener jako ta osoba, która zarządza grupą, no powinien dążyć do tego, żeby wszyscy mieli jeden cel. I nie chodzi mi o konsekwencje, tak jak powiedziałem, takie, że ktoś będzie chciał zwolnić Petera Chybale. To nie tak. Natomiast konsekwencją będzie to, że rozbija się w jakiś sposób grupę, atmosferę i tą właśnie jedność celu. I tego nie rozumiem. To jest dla mnie takie trochę, no nie wiem, takie szukanie sobie na siłę problemów. Albo nie szukanie, co stwarzanie tych problemów swoimi decyzjami. Zupełnie moim zdaniem niepotrzebnymi, bo patrząc na ławkę, jaka była w meczu z Wartą, myślę, że spokojnie Kuba mógł na tej ławce się znaleźć. Wcale nie musiał wchodzić na boisko, ale wtedy nie byłoby całej tej afery, która przetoczyła się przez media, przez szatnie i całe otoczenie Wisły przez ostatnie.
No to właśnie, jeżeli jesteśmy już przy kwestii mediów i informacji, jakie się pojawiły, Bartek, byłeś pierwszym, który napisał o tym, że no w szatni Wisły coraz częściej słychać takie pytania, do czego to zmierza i czy aby na pewno zmierza do czegoś dobrego. Mam tu na myśli współpracę z trenerem Chybalą.
Więc powiem, problem polega na czym? Na zarządzaniu grupą, bo tutaj trener może mieć swoje metody treningowe, może mieć swój pomysł na grę i tego absolutnie nikt nie podważa. Zaznaczę od razu, wbrew tym wszystkim dziwnym, hejterskim opiniom, dlaczego dziwne, to zaraz wyjaśnię, nie jest tak, że piłkarzom Wisły się nie chce trenować i postanowili sobie zwolnić trenera, bo im się nie chce biegać. No to tak nie działa. No, świat nie jest czarno-biały. Natomiast trener jest też szefem, który zarządza grupą. W tym przypadku grupą kilkudziesięciu facetów. Starszych, młodszych, również takich, którzy już są dorosłymi facetami, mają rodziny, mają dzieci i trzeba, a jednocześnie każdy z nich jest jednostką taką, którą do jednego trzeba podejść w taki sposób, do drugiego winny. Nie można cały czas sposób zarządzać, nie wiem, takim, jakby to określić, no, upraszczając trochę, krzykiem. Nie można cały czas zarządzać w taki sposób, że się, nie wiem, tak jak podam przykład Dawida Mawutora, popełnił błąd, zagrał bardzo słabo w meczu z Pod Beskidziem. Ale no nie może być tak, że przez kolejne trzy dni ja usłyszałem wręcz taką opinię, że jest maltretowany psychicznie przy odprawach opisujących to, co się wydarzyło w Bielsku. No to chyba nie tak powinno działać, no tak mi się wydaje. Nie chodzi o to, żeby piłkarzom nie wytykać błędów, że są świętymi krowami, że trzeba ich tylko klepać po plecach i jak to niektórzy wypisują, 15 minut gierki i do domu. To tak nie działa. Bo ci sami piłkarze jeszcze nie tak dawno narzekali, że trenują za mało, tak? Jak był poprzedni ich trener. To nie jest tak, że oni nie są chętni do pracy. Ja, żeby jakiś taki obraz sobie zbudować, porozmawiałem w ostatnich dniach również z trenerami, którzy trochę się na swojej robocie znają. Mają, żeby była jasność, licencję UEFA Pro, pracowali w Ekstraklasie, znają się na pracy. I oni mówią jedną rzecz. Okej, można dołożyć zawodnikom nawet bardzo duże obciążenia, można ich zmaltretować wręcz w okresie przygotowawczym, ale w momencie startowym trzeba już te obciążenia dozować. Trzeba wiedzieć, kiedy docisnąć pedał gazu, trzeba wiedzieć, kiedy go odpuścić. Są zawodnicy właśnie, trzeba indywidualizować te obciążenia, bo na przykład takiemu Piotrkowi Starzyńskiemu być może na razie te obciążenia super pasują, skoro tak wygląda, jak wygląda. A być może już Łukaszowi Burlidze, który ma za sobą X kontuzji, niekoniecznie i może jemu trzeba troszkę odpuścić. No, na tym to polega. I mądry trener wie, kiedy jednemu odpuścić, drugiemu ten. A jeżeli jest tutaj permanentny okres przygotowawczy, tak to wygląda w tym momencie, no to niestety Wisła dzisiaj już nie wygląda tak jak w meczu z Piastem w Gliwice, czy ze Śląskiem Wrocław, czy z Jagiellonią na początku sezonu, tylko wygląda tak jak wygląda. Silnik się zatarł, tak to można troszeczkę określić. I w tym jest problem. Bo kiedy pomysł na grę Petera Chybali może być realizowany? No wtedy, kiedy drużyna jest świetnie przygotowana fizycznie. Tak jak on sam mówi, że stworzy maszynę do gegenpressingu. No dzisiaj maszyna nie działa. No widzimy to. Widzimy, jakie przestrzenie się tworzą w drugiej linii. No przecież bramki, jakie Wisła traciła w trzech ostatnich meczach, to jest kopiuj w play. Akcja środkiem pola, gdzie jest hektary miejsca, dziura taka, że jak rów mariański, i prostopadłe podanie, wjazd, gol. No. Przypomnijcie sobie bramkę Ubinka, przypomnijcie sobie bramkę na 2-1 z Rakowem i to, w jaki sposób strzeliła gola Warta. Czy to jest dokładnie kopiuj i wklej. Czyli te błędy się powielają, a myślę, że one się biorą właśnie z tego, że czasami gdzieś brakuje tego ułamka sekundy, żeby doskoczyć, żeby no, zawodnicy nie czują się moim zdaniem w tym momencie optymalnie fizycznie. Zresztą liczby też to pokazują. No, 120 ponad kilometrów przebiegniętych z Pogonią, co z świetnie dysponowanym rywalem, jakim była wtedy Pogoń, dało zwycięstwo 2-1 i 111 w meczu z Wartą. No, myślę, że gdyby Wiślacy biegali w tym meczu z Wartą szybciej, troszkę więcej, to jednak by wygrali ten mecz. Po prostu. Nawet fajny pomysł ten Radworka nic by tutaj nie miał.
No na pewno na te braki, które wychodzą potem na boisku, się składa kilka rzeczy. Jedna to jest ta ewidentna, że rzeczywiście brakuje tej mocy, powiedzmy, którą piłkarze pokazywali na początku, i rzeczywiście no to jest coś, co zostaje kamyczkiem do ogródka trenera na pewno, że nie udało się tymi siłami zarządzić tak, jak po prostu by należało. Ale druga rzecz, na przykład właśnie a propos tego, jak wygląda w tych ostatnich meczach Radek Pola, no to jest też kwestia personalna, no bo fantastycznie wcześniej tę pomoc spinał Patryk Plewka i tak naprawdę żaden z pozostałych pomocników Wisły się nie potrafi do końca w tę, powiedzmy, osieroconą przez niego rolę wpisać, i to też robi różnicę, no bo w tym ostatnim spotkaniu choćby długimi fragmentami Nikola Kubelić wykonywał naprawdę dobrą pracę w obronie, ale koniec końców było widać, że on się nie do końca czuje w tej właśnie spinającej pomoc roli aż tak dobrze, że on szuka gdzieś wyjść do przodu, że nie zawsze się tej pozycji trzyma, to troszkę za bardzo go po prostu ciągnie w stronę bardziej ofensywną, w stronę ósemki, to też wychodzi. Tak samo gra w obronie, gdzie po prostu ciągle jest tak naprawdę rotacja personalna, bo Wisła ma dużego pecha z tymi kontuzjami. Kontuzjowany jest jeden podstawowy stoper, ściąga się nowego, żeby zastąpić tego kontuzjowanego i po chwili on też dostaje kontuzji, znowu mamy zmiany, znowu mamy przemiał, zawieszenia i tak dalej, więc na te wszystkie rzeczy, które rzeczywiście mogą wynikać po prostu z tych wytrzymałościowych kłopotów, nakładają się jeszcze potem rzeczy personalne, z którymi no, bardzo trudno jest walczyć, no bo wiemy, że kadra jest nie za szeroka po prostu. No i też z tego tak samo wynik po prostu pewnie przebieg tego spotkania z Rakowem, gdzie jeżeli przyjmiemy, że tym kręgosłupem takim drużyny idąc od bramki są Lis, Frydrych, Pleska i Bronsworps, no to połowy tego kręgosłupa drużyny nie było i to też już wpływa na to, co się potem dzieje na boisku. No a jak już te rzeczy się zaczynają piętrzyć, no to wiadomo, że z tą kondycją, z tymi kontuzjami, z tymi wynikami po prostu generuje się taka spirala tych negatywów, powiedzmy. No i pewnie gdyby te rzeczy się tak nie nakładały, no to choćby ten mecz taki jak z Wartą, który no właśnie był meczem do pierwszej bramki, pewnie też potoczyłby się inaczej, tylko dlatego po prostu, że ta negatywna aura gdzieś wokół nie byłaby aż tak spiętrzona.
Ja się zgadzam, bo sam pisałem o tym, że brak Patryka Plewki to jest jeden z podstawowych problemów Wisły w ostatnich meczach. Natomiast jeżeli to wyszło, bo to już wyszło w meczu z Podbeskidziem, że to jest problem, to trener moim zdaniem powinien troszkę zareagować inaczej, przemodelować w jakiś sposób gry przede wszystkim, żeby zabezpieczyć ten środek pola. Natomiast to nie nastąpiło ani w meczu z Rakowem, ani w meczu z Wartą Poznań. Zobaczymy, jaki pomysł będzie miał na grę w dzisiejszym spotkaniu z Zagłębiem Lubin. No bo nie zapominajmy, że tutaj naprzeciwko stanie taki specjalista od prostopadłych podań jak Filip Starzyński. Ja mam duże obawy czy jeżeli Wisła nie zabezpieczy tego środka pola, nie zamknie tej przestrzeni, no to czy tych prostopadłych podań nie przejdzie więcej po prostu i skończy się to wysoką porażką. No, zobaczymy to wieczorem oczywiście, natomiast no nie widzę reakcji. No, jedyne chyba jaką można znaleźć, to taka, że się czeka, że Patryk Plewka wróci do grania, co też nie nastąpi chyba bardzo szybko.
Jest problem faktycznie z tym dopasowaniem się taktycznym, ale to też się tak samo łączy z tym, że po prostu o czym była mowa przy okazji kwestii Kuby Błaszczykowskiego, że po prostu trenera nie stać na posadzenie może tak dobrego piłkarza, czy wyrzucenie go poza kadrę, po prostu jest tych zawodników niewielu, no to też się łączy niestety z tymi możliwościami taktycznymi, to znaczy co by się nie działo, to mamy z grubsza w 11 tydzień w tydzień, nie biorąc pod uwagę tam zawieszeń, mniej więcej zawsze te same 9 nazwisk, po prostu na tych 9 można to w miarę polegać, a cała reszta, no widzimy po prostu, jaką pracę wykonują zmiennicy. No, jeszcze akurat pomoc jest tą najlepiej właściwie chyba obsadzoną formacją, natomiast no wiemy, jak to wygląda po prostu, że de facto pierwszym zmiennikiem ciągle, czy pierwszym, czy w gronie pierwszych trzech zmienników mamy takiego piłkarza jak Jean Carlos choćby, który no powiedzmy na każdej pozycji daje tę samą równą, ale nie najwyższą powiedzmy jakość, solidne 4-5/10 gra, gdzie by go nie wystawić, no ale wiadomo, jakie to ze sobą niesie konsekwencje po prostu. Te możliwości manipulowania powiedzmy tym zespołem są zwyczajnie nie za duże.
Ja się zgadzam, że jakość też jest tutaj problemem, natomiast no nie wydaje mi się, żeby ta jakość była aż tak kiepska, żeby w takim stylu przegrywać z Podbeskidziem niebiesko-biała, czy przegrywać 3 mecze z rzędu, jeżeli dwa z nich to są spotkania z Beniaminkami. No. To nie jest jakość na czołowe miejsce, ale to nie jest też jakość, żeby takie wyniki osiągnąć. Tak jest moje zdanie.
Eryk, ty popełniłeś takiego tweeta. W Krakowie ponoć ze zgrozą odkryto, że zatrudniony 4 miesiące temu trener fanatyk gegenpressingu nie chce robić gegenpressingu Jeanem Carlosem i Burligą i może zażyczyć sobie nowych piłkarzy. Niesłychana historia. Co masz na myśli, powiedz proszę?
No oczywiście to ironizowałem bardzo mocno, też na bazie właśnie tych, może nie tyle doniesień, ile po prostu rozmów z kibicami, bo wiadomo, że ta bańka już buzuje emocjami i bardzo dużo się o sytuacji kadrowej i o losie trenera rozmawia. No i jeżeli wśród tych wątpliwości wokół trenera, jakie tam narastają, zmienia się, że nie wiadomo, czy coś z tego będzie, no bo on może chcieć nowych zawodników, no to jest jasne, że trener chyba, lecz jakikolwiek inny, gdyby to był ktokolwiek inny tak naprawdę, to będzie chciał tych nowych zawodników, bo wszystko, co dzisiaj obserwujemy, jak sobie teraz rozmawiamy o tym, że ta kadra jest czy słaba, czy źle zbilansowana, że zawodnicy nie pasują, no to wszystko wynika z tego tak naprawdę właśnie, że sytuacja w Wiśle się kadrowo zmienia zbyt dynamicznie i że brakuje za tym wszystkim jakiejś ciągłości i spójności. Nawet nie chodzi o to, że ci zawodnicy są z gruntu źli i nie nadają się do gry w piłkę i tak dalej, po prostu nie pasują do pewnych koncepcji i trudno się dziwić, że trener będzie chciał tych zawodników wymieniać. To nie jest jakby winą czy własnością wyłącznie trenera Chybali, że będzie pewnie chciał bardzo dużo w tym zespole zmieniać, no bo z kolei pojawiają się gdzieś w tych kibicowskich rozmowach takie głosy, że skoro ta drużyna się nie nadaje, nie mamy piłkarzy do tego, żeby grać tę właśnie energetyczną, taką agresywną piłkę, jaką Chybala by chciał, no to może grajmy na miarę możliwości, ale z tymi możliwościami jest tak, że nie oszukujmy się. Gdyby przyszedł trener z zupełnie odmiennej piłkarskiej bajki, na przykład Leszek Ojrzeński, powiedzmy, bardzo hipotetycznie, to pewnie też chciałby połowę 11 zmienić po swojemu i ściągnąć zawodników zupełnie innych niż to, czym Wisła dysponuje. Bo po prostu, gdyby dzisiaj mieli tych piłkarzy, którzy w tej Wiśle są, no to trudno stwierdzić jednoznacznie, do jakiej konkretnej piłki taka 11 miałaby się nadawać, no bo te transfery w tych kolejnych piłkach po prostu nie były dokonywane myślą o graniu jakiejś konkretnej piłki, tylko na miarę możliwości. To znaczy brano to, co się dało zazwyczaj. I efekt tego jest taki, jaki jest tak naprawdę, że czy to będzie chyba lepiej ktokolwiek inny, no to dopasowanie jakby tej kadry do pomysłu trenera i oddanie mu pewnej wolnej ręki jest dłuższą metę, pewnie dla Wisły nieuniknione po prostu.
No, ale myślę, że trener chyba wiedział doskonale, do jakiego klubu przychodzi, jakie tutaj są problemy finansowe i tu nie będzie takiej sytuacji, że mu 10 zawodników ściągnął, których on wskaże. Poza tym patrząc na to, kogo wskazał i kogo Wisła ściągnęła na jego życzenie w zimie, to on może bym jednak się obawiał o to, żeby on odpowiadał za politykę transferową Wisły, bo Kone i Mawutor to są jego sugestie, a jak wyglądają, widzimy. Natomiast no wiedział, do jakiego klubu przychodzi, że to jest klub, który ciągle i jeszcze przez jakiś czas będzie się borykał z problemami finansowymi, wiedział, z jakimi zawodnikami będzie pracował i myślę, że oczywiście wiadomo, że ma jakąś swoją filozofię, no, ale jednak powinien dostosowywać też to, co Wisła gra, no pod kątem po prostu jakości tego zespołu i gdzieś zawsze na końcu istotny jest wynik, a póki co trener Chybala ma, wiem, że to trochę jest uproszczenie, no, ale również fakt, gorszą średnią niż punktową niż trener z Kowronek. Tak wyszydzany przez wielu i też opluwany, tak, w końcowym swoim okresie pracy w Wiśle.
To porównanie do Skowronka jest myślę akurat o tyle na miejscu, że ja mam tutaj po prostu wrażenie jakiegoś déjà vu, bo też trener Skowronek, chociaż zupełnie inne rzeczy próbował grać, bo też w innej sytuacji wtedy Wisły, bo pamiętam jak złej, kiedy Skowronek tę pracę zaczynał i z jakiej sytuacji to Wisły wyciągał, ale mimo że to dwaj zupełnie różni trenerzy i zupełnie inna rozmowa o piłce i o sytuacji kadrowej, to mamy po prostu déjà vu, mamy świetne wejście, potem zaczyna się coś przecierać, nagle seria porażek i od razu rozmawiamy słusznie bądź nie, no bo decyzja o zwolnieniu Skowronka okazała się nawet nie tyle słuszna, co być może być późna, ale ten cykl się po prostu powtarza. Mamy najpierw wychwalanie trenera na wyrost, a za chwilę się okazuje, że to jednak wszystko nie jest tak różowe, jak się początkowo wydawało. I też mam, znowu jest to oczywiście wrażenie z jakiejś tam atmosfery w tej litewskiej banierce, że trochę atmosfera właśnie wokół klubu jest taka, że powiedzmy kibice też zaczynają się przyzwyczajać do tego schematu. To znaczy jak drużyna wpada w kryzys, taki jak mamy teraz choćby, to pierwszym wątkiem, jaki się pojawia gdzieś tam w rozmowach, jaki zaczyna szumieć, powiedzmy, no dzisiaj nie pod stadionem, wiemy, na stadionach nie bywamy, ale metaforycznie pod stadionem to zaczyna szumieć, no to czy to może już jest zmierzch, czy to może już jest koniec tego trenera. Kibice zaczynają się przyzwyczajać do tego też, że pierwszą odpowiedzią na złą kryzysową sytuację jest od razu zmiana trenera, a dobrze by było, żeby trener w Wiśle, czy w jakimkolwiek innym klubie Ekstraklasy dostał szansę wybrnięcia po prostu z tego kryzysu.
Ale Eryk, przepraszam, ja się z tobą nie zgodzę, dlatego że ja się przyglądam reakcjom kibiców Wisły Kraków i o ile to, co powiedziałeś z tym déjà vu, że to jest taka sama sytuacja, wejście trenera dobre, później równia pochyła i wygląda to źle, to jest wszystko fakt i niezaprzeczalna prawda. Natomiast no, w momencie, kiedy kibice chcieli zwalniać trenera Skowronka, to ja słyszałem o tym, że w tej drużynie jest jakość, tylko potrzeba lepszego trenera. Teraz kibice są murem za Peterem Chybalą i krzyczą o tym, że w tej drużynie nie ma jakości. No to tak drastycznie się zmieniło, że tak ta jakość spadła, czy o co chodzi?
No ta drużyna jest ta sama, chciałbym zwrócić uwagę.
Wydaje mi się też, że mimo wszystko po prostu po trenerze Chybali na koniec dnia więcej zobaczyliśmy, bez względu na to, że rzeczywiście powiedzmy to zarządzanie drużyną, czyli wytrzymałością, no to jest kamyk do ogródka, jakby nie spojrzeć, to zobaczyliśmy jednak, że jest to gość, który po prostu jakąś wizję piłki ma i bardzo dużo jednak z tego futbolu rozumie, więc pokazał na tyle, że możemy już dzisiaj zakładać, że jest trenerem nieprzypadkowym, z którego coś jeszcze Wisła po prostu do wyciśnięcia. Natomiast z trenerem Skowronkiem było tyle inaczej, że o ile to wejście i uporządkowanie takie bardzo ogólne tej gry bardzo, bardzo klubowi pomogło, no to trudno było nawet tych znakomitych wynikowo przede wszystkim i pod względem dyscypliny takiej ogólnej na boisku. Trudno było w sumie powiedzmy usiąść i wypisać na kartce, czym jest przyjaźń, jak grać piłkę z Skowronka, bo to dużo trudniej zrobić niż w przypadku Chybali. No i to jest różnica, ze względu na którą pewnie faktycznie niemiecki trener ma tutaj łatwiej po prostu. Natomiast jako całość, no sam fakt, że mieliśmy tak szybki przeskok od tej banierki, która narosła, powiedzmy, od tego szału na ten gegendressing do właściwie za tygodnie, może nie jakichś stadnych nawoływań, ale że dwa tygodnie po tym powiedzmy wybuchu tych pozytywnych emocji już gdzieś się to pojawia, zaczęło się pić to pytanie, czy to może nie jest już ten moment dla trenera. No to jest niepokojące mimo wszystko jednak, nawet mimo tego, że faktycznie pod tym względem Artur Skowronek miał być to trudniej.
Ja się też nie do końca zgodzę, bo nie widziałem nigdzie takiego tekstu, chyba że chcę w jakichś komentarzach kibicowskich, że ktoś już donosi, że trener chyba za chwilę zostanie zwolniony. To nie tak. No, pojawiły się po prostu opinie, że jest kryzys. No i znak zapytania, jak trener chyba sobie z tym kryzysem poradzi. No jest kryzys sportowy, jest kryzys gdzieś w kwestii zarządzania tym zasobem ludzkim. Poznaliśmy, tak jak Eryk mówisz, jego pomysł na grę, był moment zachwytu. Teraz poznamy, w jaki sposób radzi sobie z zarządzaniem kryzysem. To też jest sztuką, jeżeli chodzi o szkoleniowców. Myślę, że najbliższe dni pokażą, czy on już z tego kryzysu zacznie wychodzić, czy on się jeszcze pogłębi. Bo myślę, że nawet nie tyle dzisiejsze spotkanie, to przede wszystkim to sobotnie da odpowiedź, bo myślę, że jeżeli wygra derby, to kupi sobie znacznie więcej czasu na takie uspokojenie i pracę do końca sezonu. Nie wydaje mi się, żeby ktoś w tym momencie poważnie myślał, myślę, o jego zwolnieniu. Natomiast no, że drużyna wpadła w tarapaty, to widać gołym okiem. I, no i pytanie, jak z tych tarapatów teraz wyjdzie.
Tym bardziej, że trener ma umowę do czerwca 2022 roku, a wiemy, że Wisła ma jeszcze kilka zobowiązań do spłacenia, jeżeli chodzi o byłych trenerów. Bartek, więc w tej chwili płaci dwóm trenerom.
Tak się tworzą właśnie legendy. Tak jak o tych zarobkach 5 milionów, że Wisła tutaj, proszę, pandemia, wszystko, oni podnoszą zarobki 5 milionów. No podnoszą, no bo przejęli akademię w połowie roku, no to
więc
podnieśli.
I tak samo jak się, teraz że jesteś trenerach. Na posterunku jeden. I czuwasz.
No nie, no nie, bo to jest Wisła. Kamil, i to jest tak, kibic może napisać w internecie wszystko, natomiast no, jesteśmy dziennikarzami i wymagajmy też od siebie trochę rzetelności.
Dobrze, no. Bartek, to w momencie, kiedy
jeden trener, Wisła... Artur Skowronek, w tym momencie pobiera pensję z Wisły Kraków.
Dobrze.
Oprócz Petera Bali.
Dobrze, ale w momencie, kiedy Wisła rozstałaby się przedwcześnie z Peterem Chybalą, byłoby dwóch trenerów plus trzeci kolejny, chyba że wróciłby Artur Skowronek. Więc stąd moje stwierdzenie o kilku trenerach, ale jeżeli mamy to jasne, to ja chciałbym przejść już do wątku o tych pięciu spotkaniach, które nam pozostały. To jest trudny terminarz, w takim sensie, że moim zdaniem Wisła utrzymała się już w lidze. Tutaj
myślę, że wczorajsza bramka w 96 minucie dużą rolę odgrywa w tym wszystkim. Zgadzam się z tobą. Wisła się już utrzymała praktycznie.
Więc jak traktować te pięć spotkań, Bartek, które przed nami?
Trochę jak poligon, trochę jako możliwość poprawienia właśnie takiej atmosfery wokół zespołu, bo ja chcę przypomnieć, że gdy Peter Chybala przychodził do Wisły, a wykazał się odwagą, bo nie zastanawiał się, czy Wisłę czekają brudne mecz, tylko ją po prostu wziął. Przed meczami z Krakowią, Legią i Lechem i choć niektórzy wieszczyli, dobrze nam zdani koledzy, że będzie 0 punktów, w tych meczach to zrobił 4, a przy tak naprawdę niewielkiej dosie szczęścia mógł zrobić ich więcej, bo pamiętam, w jakich okolicznościach Wisła przegrała mecz z Legią. No więc jest okazja tak naprawdę do tego, żeby poprawić atmosferę wokół zespołu, wokół klubu, żeby troszeczkę to ciśnienie napompowane tymi trzema porażkami ostatnimi opadło. Najlepsza metoda, jaka jest, no zawsze w Krakowie, po obu stronach błon jest tak, że jak wygrasz derby, to kupujesz sobie spokój na dłuższy czas i myślę, że Wiśle też mają tego świadomość. A te pozostałe mecze, no trzeba potraktować po prostu może też jako możliwość sprawdzenia niektórych zawodników, których mniej oglądaliśmy w akcji. Pamiętajmy, że kilkunastu zawodnikom kończą się kontrakty, więc o ile wiadomo już pewnie w gabinetach, że jest grupa, z którymi te kontrakty nie zostaną przedłużone, no to pewnie jest parę takich umów, które Wisła będzie chciała przedłużyć, ale jest pewnie jeszcze też parę takich, które mają przy nazwiskach trzeba postawić znak zapytania, no to te pięć kolejek właśnie jest okazją, żeby albo ten znak zapytania skreślić i podpisać nową umowę, albo piłkarzowi XYZ podziękować za naszą współpracę.
Tak, w tym sensie to jest bardzo dobry moment, o ile uda się ten powiedzmy impas, jeśli chodzi o atmosferę, przełamać. No to te ostatnie mecze są z jednej strony trudne, no bo wiadomo, duzi przeciwnicy budzą emocje, kibic zawsze będzie chciał wyniku, a nie poligon doświadczalnego, ale to jest rzeczywiście bardzo dobry moment na to, żeby gdzieś dać sobie trochę miejsca na ochłonięcie tym wszystkim i zaplanowanie już rzetelnie powoli kolejnych rozgrywek. Pod tym względem zdecydowanie ułatwia, że Wisła dzisiaj jest już w tym momencie właściwie bezpieczna i nie musi się panicznie oglądać do ostatniego dnia, czy choćby do przedostatniej kolejki na to swoje bezpieczeństwo, tylko może właśnie myśleć o tym, co będzie dalej, a nie o tym wyłącznie co za 3 dni.
Bardzo emocjonalnymi tweetami reagował po spotkaniu z Wartą Poznań Jarosław Królewski, czyli jeden z dobrodziejów Wisły Kraków, jeden ze współwłaścicieli tego klubu. Chodziło w dużej mierze o krytykę, z jaką drużyna się spotkała. No i znów tam pojawił się Eryk Wątek, dyrektora sportowego. Zdaniem Jarosława Królewskiego zatrudnienie dyrektora sportowego nie jest żadnym rozwiązaniem. Przynajmniej ja tak wnioskuję z tych tweetów, bo znajdzie się po prostu winny, którego będzie można oskarżać o złe wyniki. A jak ty postrzegasz to funkcjonowanie pionu sportowego bez dyrektora, które w Wiśle no, trwa już od dłuższego czasu?
No wiadomo, że to też urosło gdzieś do rangi takiego trochę mitu, że no jak tylko znaleźć dyrektora, to po prostu klub się z dnia na dzień właściwie odmieni, uporządkuje i nagle będzie wszystko o wiele lepiej. Natomiast tak naprawdę ten dyrektor sportowy ewentualny to jest część jakiejś koncepcji układanki. To znaczy dyrektor sportowy jest częścią tego planu kierowniczego, co do tego, jaką piłkę ta Wisła ma grać, na jakich zawodników stawiać. Jest to jakiś element synergii też z trenerem. No tu sytuacja się o tyle komplikuje, że trener jest już na miejscu i żeby znaleźć ten pasujący klocek, trzeba znaleźć nie tylko dyrektora, który będzie się dogadywał z kierownictwem, ale też który będzie pasował drugą stronę trenera i to też komplikuje sytuację. Natomiast no, fakt, że długofalowo na pewno coś takiego by w Wiśle pomogło, no bo właśnie, bo w czasach, kiedy ci trenerzy się zmieniają, oby już nie tak szybko jak w ostatnim czasie, ale jednak relatywnie szybko, to dyrektor sportowy jest tym gwarantem pewnej ciągłości filozofii gry po prostu, którego jeden trener sam sobie nigdy klubowi nie da. To przykładem jest takim wzorcowym chyba Pogoń Szczecin w Ekstraklasie, gdzie najpierw właśnie ustalono, co chcemy robić, potem znaleziono do tego trenera i po prostu ta Pogoń gdzieś trwa w tym modelu, dzięki temu też i przy trenerze została po prostu dłużej, bo wiedzieli, że jest to element jakiegoś planu, który się tam realizuje. Pod tym względem na pewno dyrektor sportowy to faktycznie byłaby ważna i potrzebna rzecz dla Wisły, bo ona po prostu potrzebuje po tym trudnym okresie, z którego tak naprawdę ciągle wychodzi, potrzebuje właśnie jakiegoś takiego elementu stabilizującego i w klubie, który mierzy większe rzeczy w lepsze miejsca niż Wisła zajmuje, no to właśnie taki element stabilizujący jest bardzo, bardzo ważny.
Znaczy ja się zgodzę, że to jest mit trochę, jeżeli chodzi o dyrektora sportowego, że dyrektor sportowy niczym zadotknięciem czarodziejskiej różdżki rozwiąże wszystkie problemy Wisły. Przede wszystkim nie jest prosto znaleźć taką osobę, która no właśnie miałaby wizję, potrafiła tą wizję dostosować do realiów finansowych klubu i jeszcze miała dobrą skuteczność transferową, bo to naprawdę nie jest prosta sprawa. Wisła wbrew pozorom no robi taką, no, inaczej, no, robi transfery takie, o których możemy powiedzieć, że są klasycznymi niewypałami i co do tego nie ma żadnych wątpliwości, ale też jeśli popatrzeć na ostatni rok, no to ściągnięto paru zawodników, którzy dają jakość zespołowi. No, Michał Frydrych, myślę, że gdyby go wyciągnęła Legia czy Lech, to byśmy mówili wszyscy wow, tak? Kurde, wyciągnęli stopera ze Slavii Praga, tak? Potrafiono zareagować na przykład na kontuzję Adiego Mechemicza, ściągając Radakowicza, który też okazuje się bardzo solidnym wzmocnieniem. No na drugim biegunie powiedzmy jest, nie wiem, Kone, Medved, więc no, no, jest ta polityka, jaka jest transferowa Wisły, ale też ciągle nie zapominajmy o tym, że to jest w jakiś sposób zależne od sytuacji finansowej. Wisła ciągle ma te długi, musi je spłacać, nie może sobie pozwolić, w związku z tym musi bardzo dyscyplinę prowadzić taką budżetową. Nie ma za bardzo wsparcia też chociażby takiego jak niektóre kluby z budżetów miejskich. Ja to takim symbolem zawsze mówię, że Tak, gdy był mecz z Piastem, to bramki strzelał Świerczok, a tego Świerczoka pewnie by nie było w Gliwicach, gdyby nie duże wsparcie miasta Gliwicy. Czy na przykład Flavio, który rozstrzygał kilka meczów z Wisły z Lechią, a nie byłoby tych bramek, gdyby nie wsparcie bardzo duże Gdańska dla Lechii. I tak możemy wymieniać, prawda? Więc świat nie jest czarno-biały. Dyrektor sportowy może rozwiązać pewne problemy, nie rozwiąże na pewno ich wszystkich. I przede wszystkim musi być to człowiek wybrany odpowiednio taki, żeby miał wizję, a nie żeby było tak jak z trenerami, że po pół roku będziemy się już zastanawiać, czy to na pewno jest właściwa osoba na właściwym miejscu.
Bartek, dzisiaj mecz z Zagłębiem Lubin. Czy wobec tych wszystkich doniesień, że no coraz mniejsze poparcie w szatni dla Petera Chybali, który lubi sobie przed i po meczu dość otwarcie skrytykować swoich zawodników, czy ono nie przeszkodzi piłkarzom w tym, by na boisku, no mówiąc kolokwialnie, umierać za tego trenera?
Na co sugerujesz, że oni grają przeciwko niemu? No, nie
sugeruję. Pytam cię, czy...
Nie twórzmy takich legend, bo...
Pytam cię, czy nie zabraknie zaangażowania.
Niektóre... Nie zabraknie zaangażowania. Myślę, że robi się krzywdę niektórym ludziom, którzy potrafili, w tym klubie przeżyli naprawdę wiele, grali często z kontuzjami, zaciskając zęby, grali bez pieniędzy po pół roku, a dzisiaj się robi z nich jakieś czarne owce, które należy natychmiast wyrzucić. No, pamięć kibica jest naprawdę bardzo krótka, moim zdaniem. Brawa ci ludzie bili tym piłkarzom choćby na początku tego roku jeszcze, jakiej są super formie. Troszeczkę bym radził niektórym przyłożyć lodu do głowy i ochłonąć i oceniać po prostu troszeczkę to w taki bardziej wyważony i spokojny sposób. Powiem tak, nie robię sobie wielkich nadziei na dzisiejszy mecz. Myślę, że w głowach Wiślaków w znacznym stopniu są derby już i no to jest jakby taki ważny element tego wszystkiego. Oni mają pełną świadomość tego, że jeżeli wygrają w sobotę, to uspokoją atmosferę, więc myślę, że to może przeszkodzić Wiśle dzisiaj w Lubinie. Aczkolwiek jest to Polska Liga i nie zapominajmy o tym, że skoro wszyscy mówią, że Wisła przegra, to może tego meczu wcale nie przegrać.
Tak, na pewno jest ten mecz trochę problematyczny w związku z tym, że mamy go właśnie tuż przed dużo ważniejszymi derbami i tutaj jest trochę paradoksalna sytuacja, no bo z jednej strony trochę gdzieś się rodzi taka myśl, że może w związku z tym ten śródtygodniowy mecz można by było przerotować, oszczędzić trochę, ale z drugiej ta Wisła desperacko potrzebuje jakiegoś pozytywnego impulsu, więc odpuszczanie w imię kolejnego meczu tego, który przychodzi teraz w tej sytuacji też nie jest najlepszym pomysłem i pod tym względem to jest trochę problematyczne czy paradoksalne rzeczywiście spotkanie. Poza tym po prostu to Zagłębie w Lubinie jest mocnym rywalem, było, niezależnie od tego, jak on akurat pozycję w lidze by się nie zajmowało, no to ono dość często na tym swoim boisku Wiśle sprawia duże problemy, nawet kiedy ona jest w lepszej formie niż obecnie. I z tego choćby powodu też nie ma się co tutaj nastawić na wielkie rzeczy, no ale właśnie, no, liczymy jak zwykle pewnie na tę w cudzysłów logikę ekstraklasy, która zawsze lubi nam składać figle i kiedy nic na daną rzecz nie wskazuje, to do niej właśnie w tych ligowych warunkach dochodzi.
Myślę, że remis dzisiaj wszyscy związani z Wisłą Kraków przyjęliby z dużą ulgą i z taką przekonaniem, że to jest dobry wynik.
Przekonamy się wieczorem, jak będzie początek spotkania w Lubinie o godzinie 18, a gośćmi programu TSW byli dzisiaj Eryk Dellinger, sympatyk Wisły Kraków, w przeszłości publikujący m.in. na łamach Blizzarda, sport.tvp.pl.
Dziękuję.
I Bartosz Karcz z Gazety Krakowskiej, Dziennika Polskiego.
Dziękuję bardzo.
Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję także Kamil Kania. Do usłyszenia.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.